dniu dzisiejszym w większości dużych miast naszej ojczyzny odbywają się orszaki Trzech Króli. Szczególnie jest to atrakcyjne dla dzieci, dla całych rodzin, które dzisiaj ten dzień przeżywają, wędrując za mędrcami ze wschodu, idąc do tego symbolicznego Betlejem, stajenki, spotkać Jezusa. Ale te orszaki, mające taki charakter radosny, wypełniony kolędami, uśmiechem dzieci, choć są przepięknym sposobem spędzenia tego dnia i świętowania, powinny nas skłonić również do jeszcze jednego pytania. Co to znaczy w praktyce życia wiary pójść za mędrcami? W jaki sposób każdy z nas na drodze swojej wiary może przejść tą drogę, którą przeżyli mędrcy? Poczujemy, myślę, doskonale, że nie chodzi tylko o to, żeby założyć papierową koronę na głowę i przejść się po mieście. Że jeżeli to doświadczenie mędrców z dzisiejszej Ewangelii ma stać się naszym, to potrzeba wyruszyć na drogę znacznie poważniejszą i postawić sobie znacznie głębsze pytanie. Ciekawe jest to, że kiedy czytamy komentarze ojców Kościoła do tej Ewangelii, to oni mało uwagi poświęcają samym postaciom mędrców, tym darom, które składają, kiedy przybywają do Jezusa, do Betlejem. A znacznie większa ich uwaga jest złożona na napięciu, jakie się rodzi w spotkaniu mędrców z Herodem i Jerozolimą. I analizują tę postawę wiary, to, co się wydarzyło w życiu mędrców, że oni byli gotowi wyruszyć w drogę, i to, co się dzieje w życiu Heroda, że on nie idzie do Betlejem. To, co łączy jednych i drugich, to wiedza. Jedni i drudzy zdobywają jakieś poznanie na temat nowego króla, miejsca narodzin, ale jedni są w drodze, a Herod Jerozolima w drogę nie wyrusza. Jest to o tyle ciekawe, że jeżeli faktycznie jest tak, że ci mędrcy ze wschodu pochodzą z Babilonii, to oni mieli do przejścia około 1500 kilometrów. Więc jak na tamte czasy i możliwości, środki podróży, to była naprawdę poważna podróż. A Herod, mieszkający w Jerozolimie, ma do Betlejem tylko 7 kilometrów i nie decyduje się na tą drogę pójść. Czego mogą nas nauczyć mędrcy? Jak przeczytać tę ich drogę? Oni w tekście greckim Ewangelii są nazwani słowem magoi. Ono gdzieś brzmi nam podobnie do magii, ale nie chodzi o to, że to byli jacyś czarnoksiężnicy ze wschodu, tylko tym słowem określano mędrców. Ludzi, którzy poświęcają całe swoje życie na zgłębianie prawdy, odkrywanie jej, studiowanie. Oczywiście zupełnie inaczej dzisiaj byśmy nazwali pewnie takiego mędrca. Jeżeli byśmy porównali ludzi tamtych czasów i dzisiejszych naukowców i profesorów akademii, to trochę inaczej wygląda to poszukiwanie nauki i prawdy. Ale to, co jest najważniejsze, to ta postawa. Oni są dla nas dzisiaj zaproszeniem do tego, żebyśmy przeżyli swoje życie racjonalnie i również, żebyśmy wiarę przeżywali w sposób racjonalny. Jeżeli na coś cierpi współczesny świat, to bez wątpienia jest to cierpienie braku prawdy i w ogóle takiej nieuczciwości intelektualnej w poszukiwaniu prawdy. Z jednej strony nasz świat jest zalany gigantyczną ilością informacji. Mamy wielką łatwość w dostępie do tych informacji, nieporównywalnie większą niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, nie mówiąc o wiekach średnich czy starożytności. Nasza wiedza przybyła i przybywa w olbrzymim tempie. Wystarczy sobie pomyśleć, że w średniowieczu największe biblioteki świata posiadały 150-200 woluminów. A dzisiaj 200 książek to jest nic. Ja studiując w Pampelunie pracowałem w bibliotece, w której były 2 miliony książek. 2 miliony i 200. Ale równocześnie, mając taką łatwość i taki dostęp do informacji, wcale bym nie powiedział, że jesteśmy mądrzejsi. I wcale bym nie powiedział, że nasze czasy cechują się racjonalnym przeżywaniem swojego życia. Nawet na poziomie tylko zdrowego rozsądku. Kiedyś nie tak dawno przeczytałem w jednej książce zdanie, które mi się bardzo spodobało. Autor napisał tak, że jeżeli spotkamy człowieka, który cechuje się zdrowym rozsądkiem, to jest to zjawisko tak rzadkie, że możemy mu powiedzieć, że posiada supermoc. A co dopiero, jak przyjdzie do faktycznie mądrości życiowej, do szukania prawdy, do podejmowania racjonalnych decyzji. Trochę dzieje się tak też z tego powodu, że informacje, jakie do nas docierają, już docierają do nas w taki sposób, że mają przede wszystkim wzbudzić nasze emocje. Żyjemy w świecie reklamy. Reklama nie ma nam dostarczać wiedzy, ma nas pobudzić do działania. Idea reklamy jest taka, żeby przez przeżycie emocjonalne od razu otworzyć portfel i kupić to, do czego jesteśmy zachęcani. Ale w ten sposób również nam są przekazywane informacje o świecie. Nie tak dawno miałem spotkanie w duszpasterstwie akademickim z jednym z dziennikarzy i on zadał pytanie studentom, kto z was ogląda telewizję? I przeżył trochę zdziwienie, bo się okazało, że na całą salę studentów tylko jedna osoba podniosła rękę. I on wtedy mówi, no faktycznie, wy już nawet nie oglądacie telewizji. Wy już zdobywacie informacje tylko z internetu. A informacje zdobyte z internetu cechują się tym, że są podawane w formie skrótowego leadu, nagłówka. Cały artykuł jest streszczony w trzech zdaniach. Mało kto przechodzi dalej, żeby rozszerzyć tę wiedzę i przeczytać cały tekst. Po co go czytać, jak po trzech zdaniach już wiem, o czym on jest? Więc nasza wiedza w dużej mierze jest trzyzdaniowa. O wszystkim wiemy dużo, tylko o niczym tak do końca. Mędrcy zapraszają nas dzisiaj do tego, żeby wyruszyć na drogę poszukiwania prawdy. I wyruszyć na tą drogę w takiej uczciwości intelektualnej. W stawianiu pytań. Szczególnie może na drogę wiary. Bo wiara musi się cechować racjonalnością. Jeżeli bym miał powiedzieć, co jest dzisiaj dla mnie największym zmartwieniem w wierze, to, że z jednej strony jest ona albo przeżywana na sposób magiczny, a z drugiej strony na sposób fanatyczny. Jeden i drugi cechuje się właśnie brakiem rozumu w przeżywaniu wiary. Nie czytamy, nie szukamy, nie stawiamy pytań. Nawet kiedy do konfesjonału ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, mam wątpliwości w wierze, to stawiam zawsze proste pytanie, oczywiste. To jeżeli masz wątpliwości, to gdzie szukałeś odpowiedzi na swoje pytania? I prawie zawsze słyszę, no nie szukałem. No to jak masz wątpliwości, to trzeba szukać odpowiedzi, żeby wątpliwości rozwiać. Jak masz pytania, to trzeba szukać odpowiedzi. Skąd ma przyjść pokój w wierze? Skąd ma przyjść pewność wiary, jeżeli nie ma drogi poszukiwania odpowiedzi? Mędrcy nas dzisiaj zapraszają do tego, żebyśmy przeżyli ten 2020 rok w sposób racjonalny. Żebyśmy go przeżyli właśnie na drodze zdobywania też wiedzy o Bogu. Nasza wiara będzie rosła wprost proporcjonalnie też do wiedzy, którą o Bogu zdobywamy. To jest takie zaproszenie do tego, żeby przeczytać chociażby jedną dobrą książkę w tym roku, religijną. I argument, że nie ma czasu, proszę księdza, zna ksiądz realia życia. No właśnie dlatego, że je znam, to wiem, że trzeba koniecznie na to znaleźć czas. Bo realia są takie, że jak nie znajdziesz na to czasu, to będzie ci wiara umierać. To twoje pokolenie, następne, kolejne, nie będzie już przeżywało wiary. Właśnie dlatego trzeba znaleźć ten czas. Są takie książki, które każdy chrześcijanin powinien przeczytać w swoim życiu. Więc może to jest właśnie zaproszenie na początku tego roku. Przeczytaj w tym roku Wprowadzenie w chrześcijaństwo Ratzingera. Przeczytaj na przykład jego książkę Jezus z Nazaretu, którą napisał już jako papież. Albo Wyznania świętego Augustyna. Albo jakąś książkę arcybiskupa Fultona Sheena czy Roberta Barona z Los Angeles. To są takie nazwiska, które po prostu trzeba znać, będąc osobą wierzącą. Coś konkretnego w tym roku, zmierz się z jakimś tematem. Czasami ktoś mi mówi, ale proszę księdza, jak ja biorę taką książkę, to jest strasznie trudne. To ja zawsze odpowiadam, no i o to chodzi. Bez sensu czytać książki, które nie są trudne. Bez sensu czytać takie książki, które od dechy do dechy rozumiesz, bo to oznacza, że marnujesz czas, bo czytasz coś, co już znasz. Jeżeli książka nie stawia ci żadnego pytania i nie stawia ci żadnej trudności i nie musisz się z czym w niej zmierzyć, to znaczy, że marnujesz swój czas na czytanie jej, bo już to wiesz. Żeby twoja wiedza wzrosła, to trzeba przeczytać coś, co kosztuje. Coś, co stawia ci pytania. Coś, co sprawi, że będziesz musiał nad tym pomyśleć. Czasami dłużej, ale warto. Ale warto. Mędrcy nam chcą pokazać jeszcze coś jednego. Że nie tylko chodzi o poznanie prawdy, ale chodzi również o coś więcej. O zbudowanie na tej prawdzie swojego życia. Czyli o podporządkowanie życia prawdzie, którą odkrywasz. Ksiądz Michał Heller w swojej książce Moralność Myślenia powiedział kiedyś, że bardzo wiele ludzi w życiu odkrywa prawdę, ale nie ma odwagi za tą prawdą potem pójść i podporządkować tej prawdzie swoich decyzji. Odkrywasz, że coś powinieneś w życiu zmienić, odkrywasz, że coś jest nie tak, odkrywasz, że twoje decyzje są błędne, ale potem brakuje odwagi do tego, żeby podjąć jakąś zmianę w życiu, żeby kogoś przeprosić, żeby wycofać się ze swojego wcześniejszego zdania, żeby powiedzieć, przemyślałem to, to było niewłaściwe. Bo brakuje nam odwagi do tego, żeby pójść za prawdą, do tego, żeby na tej prawdzie zbudować swoje życie. Kilka dni temu byłem na spotkaniu młodych TZ we Wrocławiu wraz ze swoimi studentami z duszpasterstwa i było tam spotkanie z biskupem Rysiem na temat, po co czytać Pismo Święte. I on udzielił odpowiedzi takiej potrójnej, ale pierwsza odpowiedź, którą dał, mówi o tym, że w świecie, w którym dostajemy ogrom informacji, problem polega na tym, że wśród tych informacji nie potrafimy odnaleźć sensu życia. Bo informacji mamy gigantyczną ilość. Jedno wydanie weekendowe New York Timesa dostarcza więcej informacji, niż człowiek XIX wieku zdobywał przez całe swoje życie. I problem nie jest w tym, że te informacje są podawane i że jest ich tak dużo. Problem w tym, że za tydzień będzie kolejne wydanie. I znowu zostaniemy zalani gigantyczną ilością. I nie mamy po prostu czasu na zinterioryzowanie tego. Nie mamy czasu na to, żeby się z tym zmierzyć, żeby to przemyśleć, żeby to przetrawić. To do nas dociera, ale nie kształtuje. Nie nadbudowuje pewnego systemu. Nie mamy takiego konstruktu, który by nadał nam sens życia. Może szczególnie młodzi ludzie cierpią na bezsens. Nie wiedzą, po co w ogóle rano wstawać z łóżka. Dlatego tyle ludzi dzisiaj cierpi na depresję. Stawia sobie pytanie, po co ja w ogóle tu jestem i co mam robić. Mędrcy idą do Betlejem po to, żeby pokazać nam, że jest taki sens, na którym można życie zbudować. I że ten sens ma imię, ma twarz, można go spotkać, zobaczyć, z nim rozmawiać, zbudować z nim relacje. Że ten sens naszego życia ma na imię Jezus Chrystus. Poszukiwać prawdy, ale również budować sensownie życie na tej prawdzie. Ale oni pokazują jeszcze trzeci element tej drogi. Że jak za prawdą pójdę, to muszę jeszcze tę prawdę ukochać. Że tę prawdę trzeba po prostu pokochać. Bo zobaczcie, że Herod również posiada szereg informacji. Mało tego, wydaje się, że na poziomie wiedzy on ma większą wiedzę niż mędrcy. To oni przychodzą do Heroda pytać, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. To im brakowało wiedzy. Herod ją posiada. Nawet jeżeli sam nie znał proroc, to wiedział, kogo zapytać. I od razu wezwał uczonych w piśmie i mówi, powiedzcie mi, co mówią proroctwa. Oni mówią, w Betlejem się urodzi. To Herod im wskazał drogę. To Herod powiedział, idźcie do Betlejem, tam go znajdziecie. Herod ma całą wiedzę. Zna prawdę. Nie myli się w niej. Ale nie wyrusza w drogę. Jest zalękniony poznaniem tej prawdy. Nie jest gotowy przyjąć tę prawdę, bo boi się, że straci swoją władzę. Że to małe dziecko odbierze mu wszystko to, co on kocha. Więc za tą prawdą nie idzie. I tej prawdy nie pokochał. Święty Augustyn, komentując tę Ewangelię, mówi, że Herod jest jak znak drogowy. Wskazuje drogę, ale samemu nigdy nie jest na drodze. Wie, gdzie jest źródło wody życia, ale zostaje w swoim domu i umiera z pragnienia. Mędrcy nam pokazują, że można zbudować życie racjonalnie i zbudować wiarę w sposób mądry, na prawdzie, która jest miłością. Że tu nie chodzi tylko o czysty rozum, ale chodzi też o to, żeby do tej prawdy przygnąć sercem. Bo jeżeli nam czegoś jeszcze brakuje, oprócz poszukiwania prawdy, to bez wątpienia brakuje nam w tym sensie życia po prostu doświadczenia spotkania, bycia kochanym i potrzebnym. W sobotę chodząc po kolędzie byłem u jednej pani, która mi mówi: wie ksiądz co jest najtrudniejsze w starości? Nie moje choroby, nie to, że muszę co chwilę chodzić do lekarza. Najtrudniejsze jest to, że ja już nikomu do niczego nie jestem potrzebny. Że dopóki jeszcze wnuki były małe, to babcia była potrzebna do opieki. A teraz jak wyrosły, to już nikt mnie do niczego nie potrzebuje. Ta samotność to nie jest tylko coś, co wypełnia puste mieszkania starszych osób. To również jest doświadczenie młodych, może coraz bardziej młodych, którzy z jednej strony są w olbrzymi sposób skomunikowani ze światem i ze sobą. Przecież telefon nie wypada im z ręki. Zresztą ja już też do tego pokolenia należę. Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram. Non-stop informacje, komunikaty. Jesteśmy cały czas w jakiejś komunikacji. Ale ona nie buduje więzi. Ona nie buduje spotkania. Ona nie nadaje sensu życia. Ona nie daje doświadczenia bycia kochanym. I może czasami my sobie myślimy, że nikomu nie jesteśmy potrzebni, że dla nikogo nie jesteśmy ważni. To ci męscy idący do betlejemskiej stajenki mówią nam jedno: jest ktoś, kto nieustannie cię kocha. Jest ktoś, kto nieustannie potwierdza twoje życie i mówi ci nieustannie: chcę ciebie, jesteś dla mnie ważny. Kto nieustannie o mnie myśli, choć wydawałoby się, że nie powinien koncentrować się na takim prochu i pyle, jakim ja jestem. Że jest Bóg, Stwórca tego świata i całego uniwersum, który myśli o mnie. I każde uderzenie mojego serca, wyczuwalny puls, to jest za każdym razem komunikat od Boga: chcę ciebie, jesteś dla mnie ważny, kocham ciebie. Ktoś kiedyś mi powiedział: proszę księdza, jak to uwierzyć, że Bóg może się mną zajmować i o mnie myśleć? Przecież ja nie jestem godny Jego miłości i uwagi. Miałem okazję niedawno oglądnąć film, który opowiadał o królu Ludwiku XIV, królu francuskim, który zakochał się w kobiecie, w której nie powinien się zakochać, ponieważ należała do niższej klasy społecznej, nie należała do dworu królewskiego, jedynie pracowała na nim. Ale całkowicie przylgnął do niej sercem, zakochał się w niej i ona w pewnym momencie mu mówi: wasza królewska mość, ja nie jestem godna miłości króla. A król jej odpowiedział przepiękne słowa. Strasznie mi się to spodobało. On jej mówi tak: droga pani, to ja czynię kogoś szlachcicem albo go szlachectwa pozbawiam. Wydaje mi się zatem, że godna miłości jest ta, którą ja kocham. Jest cudowne zdanie. Wydaje mi się zatem, że godna miłości jest ta, którą ja kocham. Jeżeli męcy mają nas dzisiaj do czegoś doprowadzić, to do takiego poznania prawdy, którym przylgniemy sercem i spotkamy wcieloną miłość. Boga, który nawet w twoim niedostatku, braku, cierpieniu, grzechu, tam gdzie czujesz się mało wartościowy i niepotrzebny, tam gdzie wydaje ci się, że nawet nie jesteś godny tego, żeby Bóg o tobie myślał i cię kochał, to spotkaj dzisiaj tego nowonarodzonego Jezusa, który ci mówi: wydaje mi się, że godny mojej miłości jest ten, kogo ja po prostu kocham. Jesteś godny mojej miłości. Jesteś warty tej miłości. Żyjesz, bo ja cię chcę, bo jesteś potrzebny, bo masz zadanie, bo jesteś dla mnie ważny. Prawda, która jest zarazem wcieloną miłością. Na taką drogę dzisiaj nas zapraszają mędrcy. Bądźmy gotowi z nimi pójść. Amen.